W imieniu jego świątobliwości faraona wzywam cię, idź ze mną, krzyknął Tutmozis i chwycił księcia za rękę. Zaczęli biec z pędem w stronę głosu trąbek. Ramzes chwilami zataczał się jak pijany i odwracał głowę. Wreszcie zaczęli wdrapywać się na przeciwległy pagórek. I ten człowiek, myślał Tutmozis, chce walczyć z kapłanami. Rozdział 4. Następca tronu i jego towarzysz biegli z ćwierć godziny po skalistym grzbiecie wzgórza, coraz bliżej słysząc trąbki, które wciąż gwałtowniej i gwałtowniej wygrywały alarm. Nareszcie znaleźli się w miejscu, skąd można było ogarnąć wzrokiem całą okolicę. Na lewo ciągnęła się szosa, za którą dokładnie było widać miasto Pi-Bailos, stojące za nim pułki następcy tronu i ogromny tuman pyłu, który unosił się nad nacierającym ze wschodu przeciwnikiem. Na prawo ział szeroki wąwóz, środkiem którego pułk grecki ciągnął wojenne machiny. Niedaleko od szosy wąwóz ten zlewał się z drugim, szerszym, który wychodził z głębi pustyni. Otóż w tym punkcie działo się coś niezwykłego. Grecy z machinami stali bezczynnie niedaleko połączenia obu wąwozów. Lecz na samym połączeniu między szosą a sztabem następcy wyciągnęły się cztery gęste szeregi jakiegoś innego wojska, niby cztery ploty najeżone iskrzącymi włóczniami. Mimo bardzo spadzistej drogi książę cwałem zbiegł do swego oddziału, do miejsca, gdzie stał minister wojny otoczony oficerami. Co się tu dzieje? Zawołał groźnie. Dlaczego trąbicie alarm zamiast maszerować? Jesteśmy odcięci, rzekł Herhor. Kto? Przez kogo? Nasz oddział przez trzy pułki Nitagera, które wyszły z pustyni. Więc tam, blisko szosy, stoi nieprzyjaciel? Stoi sam niezwyciężony Nitager. Zdawało się, że w tej chwili następca tronu oszalał. Skrzywiły mu się usta, oczy wyszły z orbit. Wydobył miecz i pobiegłszy do Greków, krzyknął chrapliwym głosem. Za mną na tych, którzy nam zastąpili drogę! Żyj wiecznie, Erpatre, zawołał Patrokles, równie dobywając miecza. Naprzód, potomkowie Achillesa, zwrócił się do swoich żołnierzy. Pokażemy egipskim krowiarzom, że nas zatrzymywać nie wolno. Trąbki zagrały do ataku, cztery krótkie, ale wyprostowane szeregi poszły naprzód, wzbił się tuman pyłu i krzyk na cześć Ramzesa. W parę minut Grecy znaleźli się wobec pułków egipskich i zawahali się. Naprzód! Wołał następca, biegnąc z mieczem w ręku. Grecy zniżyli włócznie. W szeregach przeciwnych zrobił się jakiś ruch. Przeleciał szmer i również zniżyli się włócznie. Kto wy jesteście, szaleńcy? Odezwał się potężny głos ze strony przeciwnej. Następca tronu, odpowiedział Patrokles. Chwila ciszy. Rozstąpić się, powtórzył ten sam wielki głos co pierwszy. Pułki armii wschodniej zwolna otworzyły się jak ciężkie podwójne wrota i grecki oddział przeszedł. Wówczas do następcy zbliżył się siwy wojownik w złocistym hełmie i zbroi i nisko skloniwszy się rzekł: zwyciężyłeś, Erpatre. Tylko wielki wódz w ten sposób wydobywa się z kłopotu. Ty jesteś Nitager, najwaleczniejszy z walecznych, zawołał książę. W tej chwili zbliżył się do nich minister wojny, który słyszał rozmowę i rzekł cierpko. A gdyby po waszej stronie znalazł się równie niezworny wódz jak Erpatre, czym zakończylibyśmy manewry? Dajże spokój młodemu wojownikowi, odparł Nitager. Czyliż nie wystarcza ci, że pokazał lwie pazury, jak przystało na dziecię faraonów? Tutmozis, słysząc, jaki obrót przybiera rozmowa, zwrócił się do Nitagera. Skąd wziąłeś się tutaj, dostojny wodzu, jeżeli główne twoje siły znajdują się przed naszą armią? Wiedziałem, jak niedolężnie maszeruje oddział z Memphis, gdy następca gromadzi pułki pod Pi-Bailos. No i dla śmiechu chciałem przylapać was, paniczyków. Na moje nieszczęście znalazł się tu następca i popsuł mi plany. Tak zawsze postępuj, Ramzesie, naturalnie, wobec prawdziwych nieprzyjaciół. A jeżeli jak dziś trafi na 3 razy większą siłę? Zapytał Herhor. Więcej znaczy odważny rozum, aniżeli siła, odpowiedział stary wódz. Sloń jest 50 razy mocniejszym od człowieka, a jednak ulega mu lub ginie z jego ręki. Herhor słuchał w milczeniu.